Słuchają Państwo Radio Wnet. Polski YouTube, a właściwie część twórców oraz obserwatorzy żyje od kilku dni ujawnieniami głośnych spraw. Na początku światło dzienne ujrzały pierwsze oskarżenia wobec słynnego Stu. Następne publikacje dotyczyły Gargamela i Krzysztofa Gonciarza. Dalej nie będę już wymieniać kolejnych gwiazd YouTube'a, bo gościem audycji Co Słychać jest dr Anna Rustecka, pedagog, wykładowca, człowiek, który na co dzień pracuje z młodzieżą. Dzień dobry.
Serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Ja zacznę może od tego, że właśnie przed chwilą media podały informację o tym, że każdy, kto ma wiedzę na ten temat, nie był pokrzywdzony i tej wiedzy nie przekaże organom ścigania, dowiedzą się one o tym, może liczyć na się postępowaniem karnym. Tak podczas konferencji prasowej powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, w sprawie afery, o której chciałabym z panią porozmawiać. Czuję się trochę, jakbym oglądała, szczerze mówiąc, film, który już kilka razy w czasie mojego życia oglądałam, bo była afera słynnego reżysera Romana Polańskiego, który miał postawione zarzuty za molestowanie też nieletnich aktorek na planach filmowych. Tych historii dotyczących wykorzystywania dziewczyn w agencjach modelek też o tym było słychać. Teraz świat usłyszał o youtuberach, którzy ponoć, bo też w tej chwili należy przyjąć domniemanie niewinności, ponoć są pedofilami. Jak rozmawiać z dziećmi? Jak komentuje to młodzież i czym się zmienia? Jak się zmieniły pokolenia, jeśli chodzi o właśnie wkroczenie w świat internetu?
Zaczęła od tego, że powinniśmy zadać sobie pytanie jako dorośli, czy jesteśmy w ogóle zdziwieni, że tak się dzieje. Wspomniała pani, że właściwie po raz kolejny jakby oglądamy ten film. Co jest jakąś różnicą, to, że przenosi się to do tej innej rzeczywistości, dlatego że też tam są nasze dzieci. To jest to drugie podwórko, na które wychodzą. I też biorąc pod uwagę wiek dziewcząt, o których też dzisiaj chociażby mówimy, no to należałoby zwrócić uwagę na to, że to jest ten wiek, kiedy bardzo potrzebujemy akceptacji. I szczerze mówiąc, łatwiej też jest szukać tej akceptacji właśnie w mediach społecznościowych, gdzie można też coś zmienić, zmodyfikować. Więc myślę, że to jest trochę taki nasz rachunek sumienia, że być może zapomnieliśmy, że tutaj też należałoby zwracać uwagę na to. Natomiast to, co jeszcze jest takim czynnikiem wspólnym, odnosząc się do tego, o czym pani wspomniała na wstępie, no to zdecydowanie to, że łatwiej jest wywierać wpływ, gdy ma się jakąś moc, jakąś siłę, poklask społeczny, kiedy ma się też pieniądze. Więc to też ważne, żebyśmy gdzieś mieli z tyłu głowy, że łatwiej wtedy jest po prostu paść ofiarą, że użyję jednak takiego sformułowania. Jak to komentują młodzi ludzie na przykład, chociażby w gabinecie, bo rzeczywiście też w tej takiej pracy psychologicznej gdzieś te problemy, te trudności, które dotyczą ich na bieżąco, się pojawiają, nawet jeżeli dotyczy to po prostu gdzieś tam ich znajomych, ich kolegów, bo też trochę bym jeszcze zdjęła w tym momencie myślenie tylko i wyłącznie o tych znanych osobach, tylko zdała sobie sprawę, że jednak to się też dzieje między rówieśnikami. Też potem zastraszanie, wysłałaś mi jakieś zdjęcia, w związku z tym ja je puszczę później gdzieś dalej. Dotyczy też bycia w parze. Czyli tworzyliśmy związek, wysyłaliśmy sobie różne rzeczy. Już nie tworzymy, ktoś został zraniony. I także tego typu sytuacje nadużyć mają miejsce. Wiem, że trochę rozszerzam i że chciałaby się pani skupić na tym, ale mimo wszystko też nie chciałabym, żeby uciekły te rzeczy, które są codziennością naszych dzieci i po prostu młodych ludzi i są bardzo obecne.
Ja się zastanawiałam nad tym, pani doktor, czy cała ta dyskusja, ponieważ to jest dla nas pewnie już jasne, że nasze dzieci nie korzystają z klasycznych mediów, takich, myślę o linearnym radiu, o linearnej telewizji. Ja mam trójkę nastolatków w domu, nie przypominam sobie właściwie historii poza dwoma czy trzema sytuacjami, kiedy faktycznie pojawiał się ich ulubiony film w telewizji, że one sięgają po pilota i włączają telewizję, która im coś proponuje, a nie korzystają z platform. YouTube jest tym miejscem, gdzie przeniosła się cała debata społeczna dla nich i ci właśnie młodzi YouTuberzy są dla nich autorytetami, są ludźmi, którzy pokazują mi w jakiejś części przynajmniej, mam nadzieję, że nie w całości, świat. Czy ta afera nie spowoduje też lęku w tych młodszych dzieciach, które dotknęły chociażby profili? Ja nie będę wymieniać tych pseudonimów, bo myślę, że słuchaczom Radia Wnet one i tak niewiele powiedzą i niewiele przyniosą, ale chodzi mi o mechanizm. Czyli nawet jeśli dziecko nie doświadczyło de facto tego przekroczenia tej granicy pedofilii w relacjach, w kontaktach, komentarzach, to w chwili, kiedy pojawia się taka informacja o tym, że youtuberzy, za nimi stoi cały obraz świata internetu, wykonują tak złe rzeczy, to czy to nie spowoduje w jakiejś grupie lęku? Czy to nie spowoduje, że ta bezpieczna, jak się wydawało wielu młodym, nastoletnim ludziom, tak jak pani powiedziała, pani doktor, że łatwiej jest się kreować, łatwiej uzyskać akceptację, czy to nie spowoduje też jakichś lęków w ogóle w tej części nastolatków, którzy tego nie dotknęli?
Wieję, że spowoduje nie lęk, który i tak jest obecny w tym okresie życia, bardzo silny, tylko pokaże, jak siebie chronić, że znaczy boli mnie to z jednej strony, że dopiero w sytuacji, w takich sytuacjach gdzieś zaczynamy i stawiać sobie sprawę do rzeczy. Natomiast równocześnie cieszy mnie to, że możemy się tym zająć z pełną odpowiedzialnością i na chwilę się zatrzymać jako dorośli i zdać sobie z tego sprawę, że naprawdę ta rozmowa jest niezwykle ważna, naprawdę ten wspólny czas i zachęcenie do tego, żeby właśnie odkleić się od tych ekranów i obejrzeć wspólnie jakiś film włączając i później sobie o nim porozmawiać, to będzie miało moc. Bo chyba trochę faktycznie tak się w końcu stało, że gdzieś trochę to odpuściliśmy. Wydawało nam się, że też jak zabezpieczamy gdzieś chociażby te telefony naszych dzieci, tablety, to można by jeszcze zresztą dłużej wymieniać, no to one są tam bezpieczne w tej sieci. No nie są i te rzeczywiście spędzają zdecydowanie więcej czasu. Na pewno też jest to pokłosie pandemii. Ja bym nie zapominała o tym, że oni gdzieś w tym czasie musieli się też bardzo, w ogóle jeszcze za naszym błogosławieństwem, przerzucić na zupełnie inną komunikację i gdzieś to zostało. I też tak sobie myślę, że kiedy rodzic się orientuje, że dziecko ogląda na komórce coś problematycznego, na przykład nawet treści pornograficzne, może oczywiście w takiej sytuacji zrobić aferę, może bardzo się zdenerwować i powiedzieć bez dyskusji zabieram ci i nie oddam ci przez najbliższy miesiąc. I tak się często zresztą dzieje. Dać szlaban po prostu. Ale może też zapytać, dlaczego ono to ogląda. Z jakiego względu? Co za tym stoi? I użyję sformułowania, które być może, że bardzo zdziwi słuchaczy, ale przede wszystkim, żeby się zaciekawić, co takiego się dzieje. Bez oceniania, bez takiego wchodzenia od razu z taką myślą, że jak ja byłam w twoim wieku, no to było zupełnie inaczej. To zawsze zamyka dyskusję. A tak jak pani powiedziała i pytając mnie równocześnie, ten poziom lęku jest wysoki. Nawet jak mamy dziecko, które wydaje nam się, że w ogóle perfekcyjnie wszystko ogarnia, to powinno nas to zastanowić, bo pod perfekcją jest bardzo silny lęk. Czasami dzieci to zasłaniają na przykład złością albo okazywaniem smutku, ale znowu pod spodem może być lęk. I tylko będąc blisko i też towarzysząc właśnie bez takiego oceniającego podejścia, mamy szansę dowiedzieć się, co za tym stoi. Pamiętam też takie badania, które dotyczyły tego, kiedy my się dowiadujemy jako dorośli, jako rodzice, jako opiekunowie, że coś się dzieje z naszym dzieckiem. I okazuje się, że dopiero statystycznie oczywiście, 6 tygodni po danym zdarzeniu mamy szansę się dowiedzieć, w ogóle w momencie, kiedy mamy de facto dosyć bliską, dosyć dobrą relację z naszym dzieckiem, że coś takiego krzywdzącego się wydarzyło. Bo to jest cały proces, który zachodzi, lęku, właśnie też wstydu i poczucia winy.
To jest właśnie to, co powoduje, że jesteśmy trochę odrealnieni. Ja kilka lat temu rozpoczęłam przygodę oglądania ekipy Freeza, Stu i całej reszty youtuberów, których mogę tu wymieniać. Nie znam wszystkich, od razu powiem, ale obserwuję Blowka i kolekcjonuję te opowieści właśnie dlatego, ponieważ starałam się towarzyszyć moim dzieciom w tym, co one robią. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest poświęcenie rodzica, ponieważ tam jest mnóstwo rzeczy, których my jako dorośli nie jesteśmy w stanie, szczególnie patrząc na własne dzieci, przyjąć, że one są zachwycone takim poziomem. Albo my sobie jednak wyobrażamy, że dzieci czytają książki, grają na pianinie i uczą się francuskiego, biegając z rówieśnikami przy trzepaku. Świat wygląda inaczej i w momencie, kiedy weryfikujemy własne wyobrażenie z rzeczywistością, jest to jednak bolesne. Ale też muszę przyznać, że polski YouTube się bardzo rozwinął i że ci młodzi, którzy startowali z takiej perspektywy robienia głupich rzeczy, beki, opowiadania jakichś niesamowicie prymitywnych historii, zaczął się rozwijać i trochę jednak wartości w tym internecie, nawet na tych najbardziej popularnych profilach, można znaleźć. Tylko że cały czas przerażające jest to, że ta pedofilia, która dotknęła te małe dziewczynki, bo głównie o nich mówimy, nie słyszałam o innej formie tutaj w tym przypadku, to jest historia tak potwornie bolesna dla rodziców, dla nas dorosłych, że trudno jest sobie wyobrażać, jak rozmawiać z dziećmi. Jak konkretnie, pani doktor, można skomunikować, że słuchaj, ty masz prawdzie 12 lat, ale mogą się pojawić mężczyźni, bo przecież część tych 12-13-letnich dziewczyn tak naprawdę jeszcze nie wie nic o świecie seksualnym, o jakichś przeżyciach, które mogą je dotknąć, a internet jest jeszcze bardziej ekspansywny, jeśli chodzi o wejście w ich przestrzeń intymną.
W większości znają ten temat, natomiast zupełnie teoretycznie. I to też oczywiście jeszcze zależy od środowiska domowego, właśnie też od wpływów multimediów. Natomiast to, co może nas w takiej rozmowie zaskoczyć, to, że my właśnie wyjdziemy z takiego poziomu, że po drugiej stronie będzie niewiedza, a okaże się, że ta wiedza będzie zdecydowanie większa niż się spodziewaliśmy, natomiast będzie czasami bardzo pogmatwana i taka do uporządkowania. Więc to jest taka pierwsza wskazówka, taki pierwszy clue, który chciałabym tutaj jednak powiedzieć rodzicom, że to nie jest tak, że będzie to rozmowa od podstaw. W większości zdecydowanej jednak tam będzie zasób, z którego będziemy mogli korzystać, zasób po stronie dziecka. Dostosowując oczywiście ten język do potrzeb i też emocji dziecka, też badając, na ile w ogóle jest gotowe, żeby z nami na ten temat porozmawiać. Natomiast to, co jeszcze może nas zaskoczyć, to, że jak my bardzo delikatnie będziemy chcieli zapytać, czy słyszałeś, czy słyszałaś, bo ja też tutaj nie pomijałabym w tym chłopców, bo myślę, że też jeżeli chodzi o płeć, to też wielka odpowiedzialność, też taka edukacyjna dotycząca tego, żeby właśnie nie wybierać, że tylko na przykład chronimy tutaj dziewczynki, bo też myślę, że jeszcze mogą do nas dotrzeć inne niepokojące informacje, ale też przede wszystkim, że pokazujemy im, jak oni mają się komunikować między sobą. Bo między sobą młodzież też się bardzo specyficznie potrafi komunikować i czasami z przekroczeniem granic. I od tego bym też w ogóle zaczęła, o tych granicach, które są dobre i ważne i czemu służą i że dlatego chcemy na ten temat porozmawiać, też wskazując wprost i nazywając wprost, co jest niebezpieczne, zadając też pytania, znowu, bo tak naprawdę zaciekawiając się, czyli właśnie zadając te pytania, pokazywać, że dla nas to jest ważne, że chcę wiedzieć, co ty o tym myślisz. Jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje w kontekście właśnie tych czynów pedofilskich, no, to jest zaburzenie seksualne, też jeszcze o takim podłożu zaburzenia osobowości, to też nazywałabym to bardzo wprost. Nie uciekałabym od tych słów, od tych wyrazów. Tłumaczyłabym, oczywiście bez jakiegoś nadmiernego wchodzenia w szczegóły. Natomiast tutaj znowu możemy mieć zaskoczenie po stronie, jeżeli chodzi o reakcję dziecka, że powie wiem, słyszałam, to jest tak i tak. Sama w domu także mam nastolatkę i ostatnio zapytałam ją o to i także byłam w tym procesie, o którym pani mówiła osobiście, że słuchałam wcześniej tych wszystkich piosenek, byłam na bieżąco, żeby też móc zajrzeć do tego jej świata i też trochę zbadać z nią ten świat. I teraz, po tym czasie, kiedy ona też swoją drogą przeżywała fascynację youtuberami, zapytałam ją o to, co ona o tym sądzi, to ona weszła w tę rozmowę bez jakichś większych oporów, ze swoimi przemyśleniami, odnosząc się też jeszcze do tego, co wcześniej rozmawiałyśmy, bo analizowałyśmy gdzieś te treści, które są zawarte w piosenkach i które też są niezwykle przekraczające granice, które są w ogóle uwłaczające bardzo często kobietom. I
ale nie tylko kobietom, bo tu pani tak, doktor ma rację.
I rzeczywiście nawet miałam takie poczucie, że to było niesamowite, ale że ona poczuła, że różne wątpliwości, które miała wcześniej, które odrzucała, bo moda, bo należy, bo powinno się, bo o czym mam potem rozmawiać z kolegami na korytarzu, że to było prawdziwe uczucie w niej, ta wątpliwość, to, że właśnie nie podobały jej się jakieś sformułowania, że te wulgaryzmy były też dla niej czasami jakimś przekroczeniem granicy. I gdzieś upadł ten taki złoty zamek, który został zbudowany i ona zobaczyła, okej, to jednak nie wygląda tak. O tyle może było mi łatwiej, że ja o tych swoich wątpliwościach i swoich niepokojach mówiłam wcześniej. Nie przyjmowałam tego jako coś, co okej, mi nie przejdzie, tylko jednak też mówiłam, że wiesz, no ja to mam z tym tak, że mi się to do końca nie podoba. Rozumiem, że teraz jest to modne, zastanawiam się z jakiego względu. Wytłumaczysz mi, z jakiego powodu tak się teraz tym fascynujecie? Więc też gdzieś te różne mechanizmy wpływu badałyśmy sobie, no oczywiście na takim nastoletnim poziomie, ale badałyśmy sobie wspólnie. Czasami się na mnie złościła. Czasami miała tak, że już chciała, żebym puściła gdzieś ten temat, no i mamo, no tak jest po prostu, ale równocześnie gdzieś to tam w niej pączkowało. Natomiast nie zada mi pani pewnie tego pytania, więc ja sobie je sama osobiście zadam na antenie, czy ja się mimo wszystko boję i czy ja mam lęk, mimo że wiem, że z nią na ten temat rozmawiałam, słuchałyśmy tych piosenek, nawet w drodze do szkoły, co mnie też dużo kosztowało, mam. To jest tak, że ten lęk jest po stronie dzieci, ale też po naszej stronie
rodziców. Po stronie dorosłych i to trudno jest tutaj od niego uciec. Ja a propos tego, bo pani doktor słusznie zwróciła uwagę na to, że nie mówimy tylko o dziewczynkach. Ja mam taką historię mojego znajomego, który, no i tu nomen omen, przebywając, opiekując się własną córką w piaskownicy, ponieważ palił papierosy, musiał odejść. I to na sporą odległość, obserwując, co się dzieje w piaskownicy, rozmawiał sobie przez telefon, palił papierosy i nagle zaniepokoiła go sytuacja ze starszą panią, która zaczęła ciągnąć jakiegoś chłopczyka. Dzieci podniosły awanturę. I w momencie, kiedy on to zobaczył, mówi, że pierwsza myśl była taka, że babcia po prostu, albo jakaś ciocia próbuje zabrać wnuczka do domu. Okazało się, że ten chłopczyk był wyciągany przez kobietę, która była pedofilem tylko damskim, co w ogóle umyka takiej naszej uwadze społecznej, bo kobiety jednak wzbudzają większe zaufanie. Mężczyzna, który by się pojawił w piaskownicy, jednak wzbudziłby inną reakcję. Na szczęście oczywiście on zapobiegł sytuacji i doszło do rozwiązania tego. Natomiast to było przerażające w jego opowieści, bo sama sobie uświadomiłam, że takie sytuacje pewnie gdzieś nas mijają. I druga opowieść, którą państwu muszę zostawić, dlatego że ja też jako mama rozmawiałam z moimi dziećmi, dlatego że w naszej szkole na Saskiej Kępie była taka sytuacja w naszej społecznej szkole, do której nie chodzą moje dzieci, ale chodzą dzieci moich przyjaciół. Jeden z mężczyzn pedofilów wyciągnął dziecko ze szkoły, która była chroniona. W naszej szkole się nie udało, pomimo że pan starszy ma 700 dzieci na głowie, ale zna je wszystkie i pogonił gościa. Natomiast w tej społecznej to się udało. Ja wtedy próbowałam dzieciom tłumaczyć, że świat wygląda tak, że czasami się pojawiają ludzie, którzy niekoniecznie mają dobre intencje i też się zastanawiałam, gdzie jest ta granica, gdzie wzbudzę w nich lęk, bo każdy, kto podejdzie do nich, będzie potencjalnym zagrożeniem, ale przede wszystkim ja się tego lęku nie byłam w stanie pozbyć.
To jest też kwestia bardzo indywidualna, czyli nie będzie tutaj niestety jednej recepty, co dokładnie powiedzieć i jak dokładnie zareagować, żeby nie wzbudzić tego lęku, a równocześnie, żeby ochronić dziecko wystarczającą liczbą informacji, bo to zależy od struktury też naszego dziecka, na ile ono właśnie jest bardziej lękowe, na ile jest bardziej odważne. Więc myślę, że też jeżeli znamy je na tyle, na ile oczywiście też myślimy, bo pewnie w iluś tam procentach, to będzie nam łatwiej. Natomiast na pewno nigdy bym nie demonizowała i nigdy bym nie przedstawiała świata jako złego, tylko pokazywała te różne odcienie, że jest różnie, że ważne jest to, żeby zadbać o siebie, żeby korzystać ze wsparcia, że w momencie, kiedy masz wątpliwość, czy coś jest, mówiąc tak bardzo ogólnie, dobre, czyli bezpieczne, to żeby pytać, ale żeby pytać o to dorosłych. Bo to, co dzieje się też w tym takim wieku nastoletnim, to, że najczęściej jednak nasze dzieci z różnymi problemami chcą iść do tych innych dzieci, które są z nimi blisko, do rówieśników po prostu. A tam brakuje jednak tej mentalizacji, brakuje jeszcze tych różnych doświadczeń, które też wpływają na mentalizację, czyli też na taki sposób rozumienia świata, postrzegania świata, wyobrażania go sobie. Więc ważne, żeby jednak przychodziły z tym do nas. Nie mówię, żeby nie chodziły z tym do rówieśników, ale żeby trafiały też z tym
też po prostu
do nas. Mhm. Tak. A dlaczego chodzą do rówieśników? Bo tam nie spotkają się z oceną, albo ta ocena nie będzie tak silna, jak po stronie dorosłych. Więc pamiętajmy o tym.
To jest podstawa, żebyśmy jednak wyzbyli się tej oceny i starali się zrozumieć tych młodych ludzi, żeby mieć z nimi kontakt. Pani doktor, muszę kończyć, choć rozmawiałabym dłużej, ale niestety za chwilę serwis, nie niestety, tylko takie są prawa radiowe. Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Anna Rusteczka.
Podziękujmy się im. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. A teraz jeszcze na koniec. Byłam na koncercie w Muzeum Historii Polski. Tam ta młoda gwiazda przez wiele lat grana już w Radiu Wnet, zaśpiewała ten utwór. Mówię o Sanach i o piosence, którą znam z innego wykonania. Może państwo też ją teraz poznają w nowej wersji. Jestem twoją bajką. Katarzyna Adamiak, do usłyszenia za tydzień.